Drodzy bracia, słuchając Słowa Bożego ostatnich dni roku liturgicznego, zwłaszcza Ewangelii, nie trudno ulec apokaliptycznemu nastrojowi. Zapowiadane są przecież znaki, które zdają się mieć pokrycie w tym, co się wokół nas dzieje. I na tę trwożną rzeczywistość można spojrzeć dwojako. Jedni w tym, co się dzieje, a więc w pandemii, widzą karę Bożą, a inni zbliżające się odkupienie. Ci, którzy chcieliby widzieć w tym karę Bożą, spotykają się z gwałtownym zaprzeczeniem. Pamiętamy, jeszcze na wiosnę były takie opinie, że absolutnie nie wolno mówić, że to jest kara Boża. Ci właśnie mówili, czy bronili dobrego imienia Pana Boga jako miłosiernego aż do granic pobłażliwości. Tymczasem przecież na kartach Pisma Świętego wiele razy jest mowa o tym, że Bóg jest sędzią, sędzią surowym, bo sprawiedliwym. Dopuszcza karcenie właśnie dlatego, że kocha. Dopuszcza karcenie, aby wstrząsnąć, aby obudzić sumienie, aby wychować. A nie pobłaża, bo to nie jest wychowawcze. Przypomnijmy tylko dwa zdania z listu do Hebrajczyków. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. A w Apokalipsie znajdujemy zdanie, które już słyszeliśmy. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Jeżeli więc Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje, taki rodzaj kar, to po to, aby się nawrócić. Kara nie jest po to, aby się zamykać w sobie, zamykać się w duchowej skorupie aż do całkowitego uduszenia się, ale po to, aby się nawrócić, aby zobaczyć, że w tej sytuacji groźnej jest zbliżające się odkupienie. Słyszymy bowiem w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, że gdy dziać się to zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. To słowa pełne nadziei, wprawdzie mówiące o karze Bożej, ale jednocześnie rodzące nadzieję, wzniecające bojaźń Bożą, która jest początkiem mądrości. Mądrości to znaczy sztuki patrzenia na swoje życie w dalszej perspektywie niż tylko bezpośrednia teraźniejszość. Realne zagrożenie, wobec którego staje człowiek, skłania nie tyle do wyparcia go ze swojej świadomości, trochę na zasadzie tego, co znajdujemy w księdze Izajasza, a potem powtórzone u świętego Pawła. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Skoro czeka nas zagłada, no to używajmy, póki możemy. Właśnie nie. Realne zagrożenie skłania do nawrócenia i ufności w to, że Pan jest Bogiem, jest Panem czasu i historii, alfą i omegą. A nabrać ducha i podnieść głowę, to bardziej przylgnąć do Niego. Zbliża się bowiem nasze odkupienie, zarówno w sensie eschatologicznym, czyli tego końca dziejów, czy też bardziej nawet w sensie osobistym, zresztą bardziej realnym i bliższym, jako kresu naszego życia. Zbliża się nasze odkupienie, czyli ja zbliżam się do swojego kresu. Już za parę dni rozpoczniemy Adwent. I w związku z tym pozwolę sobie przypomnieć, mówiłem to też w poprzednich rekolekcjach, taki fragment z pism Władysława Syro-Komli, to jest autor zmarły w 1862 roku, w takim poemacie Staropolskie Roraty opisuje polską tradycję, może nie do końca zgodną, czy ten opis nie do końca jest zgodny z liturgią, a mianowicie pisze, że podczas pierwszych rorat królowie polscy, począwszy od Bolesława Wstydliwego, osadzali zapaloną świecę na siedmioramiennym świeczniku, począwszy od góry aż do dołu. Wszyscy przedstawiciele poszczególnych stanów społecznych. I król, stawiając na najwyższym świeczniku zapaloną świecę, mówił: gotów jestem na sąd Boży. Po nim drugą świecę stawiał prymas Polski i, jak przystało na hierarchę kościelnego, po łacinie mówił: sum paratus ad adventum domini. Trzecią stawiał świecki senator, potem ziemianin, rycerz, mieszczanin i na końcu chłop w siermiędze, wszyscy powtarzając: gotów jestem na sąd Boży. I ten poemat poeta konkluduje: tak siedem stanów z ziemicy całej siedmiu płomieńmi jasno gorzały. Siedem modlitew treści odmiennej wyrażał lichtarz siedmioramienny. Właśnie nasze życie jest adwentem. O tym przypomina nam adwent liturgiczny. A więc jest oczekiwaniem i zarazem przygotowaniem na przyjście Pana. Jest tym radosnym wyczekiwaniem odkupienia, które nadchodzi. Ale w tym kontekście warto postawić sobie pytanie: czy w tym moim adwencie życia mogę, tak jak ci bohaterowie poematu Syro-Komli, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością: jestem gotów na sąd Boży, jestem gotów stanąć przed Bogiem, jestem gotów na śmierć bez lęku? Nawet gdy się myśli o śmierci jako o bramie życia, co przecież wyznajemy i w co wierzymy, to nie możemy się wyzwolić od lęku. Cała nasza natura broni się przed śmiercią. Całe nasze jestestwo lęka się, boi się śmierci. I tylko człowiek o zaburzonej psychice twierdzi, że się jej nie boi. Tymczasem cała nasze ja, cała nasza cielesność broni się przed unicestwieniem. To jest właśnie ten instynkt samozachowawczy. Dlaczego człowiek wierzący boi się śmierci, mimo że wierzy, iż jest ona bramą życia? Otóż boimy się śmierci nie tyle ze względu na to, co będzie po drugiej stronie. Przecież wierzymy w życie wieczne, wierzymy w szczęście zjednoczenia z Bogiem, wierzymy w odkupienie, które nadchodzi. Boimy się śmierci raczej ze względu na to, co było w naszym życiu. Boimy się konsekwencji naszych czynów, boimy się Bożego sądu, bo nie jesteśmy pewni werdyktu, jaki zapadnie. Błogosławiony Bronisław, którego dziś szczególnie w liturgii wspominamy, pisze w zapiskach duchowych: najważniejsza chwila w życiu – śmierć. Ona rozstrzyga o całej wieczności. Rozumna więc i słuszna rzecz często myśleć o niej i gotować się, zwłaszcza że może być lada chwila. Nieprzyjaciel wystąpi przeciw mnie z bronią, przeciw wierze rozpaczą, zrozumieniem i widziadłami, a osobliwie będzie bić się na moją skłonność nałogową, na moją pychę. Już to w poprzednich rekolekcjach dla księży Michalitów mówiłem, że tak jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego i cała tradycja teologiczna, całe magisterium Eklezję, bezpośrednio po śmierci czeka nas sąd szczegółowy. Właśnie katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, każdy człowiek w swej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Być może, że ten osąd szczegółowy naszego sumienia dokonuje się już w chwili umierania. Mówi się o, i znane są opisy doświadczeń tak zwanej śmierci klinicznej. Ludzi, którzy przeszli przez traumatyczne przeżycie, nagle ich dynamizm życia został zatrzymany i potem zostali przywróceni do funkcji życiowych, do pełni funkcji życiowych. I ludzie ci dzielą się swoistym doświadczeniem, które jeszcze de facto nie jest doświadczeniem śmierci, ale jakimś tylko otarciem się, jakimś zbliżeniem się do niej. I być może tak to się dzieje, kiedy dokonuje się już ta faktyczna śmierć. Wszyscy oni zgodni są do tego, że w jednym ułamku sekundy niemal widzieli całe swoje życie w detalach. Że mieli jakiś moralny osąd swojego życia. Sam miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które dzieliły się takimi przeżyciami ze śmierci klinicznej i o dziwo te zeznania, choć to byli różni ludzie w różnym czasie, były do siebie bardzo podobne. Że temu nagłemu takiemu samopoznaniu, bardzo dogłębnemu i szczegółowemu, najpierw towarzyszyło przerażenie, czegoś jakby wciąganie w jakiś tunel albo jakieś ześlizgiwanie się w jakąś otchłań, które budziło śmiertelne przerażenie i takie właśnie wołanie o ratunek, a potem stan błogości, ciepła, poczucie bliskości kogoś, kto kocha, rozpoznawanie znajomych twarzy, bliskich twarzy. Pewien pan mi opowiadał, że miał możliwość jakby zobaczenia swoich przodków, dziadków, pradziadków, których nigdy nie znał, ale wiedział, że to są oni. Nie wiadomo dlaczego akurat takie było doświadczenie. I taka błogość stanu, z którego nagle zostają wyrwani i odczuwają nagle ból i po chwili słowa lekarza, który go budzi, przywraca do życia. Może to właśnie tak się dzieje, że to nawet nie tyle Chrystus, ale nasze własne sumienie nas osądza w chwili tego zejścia. Nie będziemy tu wdawać się w szczegóły, jak się dokonuje sąd szczegółowy, ale warto tylko przypomnieć, że różni się on od sądu ostatecznego. Abyśmy nie popełniali takiego błędu dogmatycznego, mówiąc, że po śmierci czeka nas sąd ostateczny. No nie od razu. Najpierw jest sąd szczegółowy, a ten sąd ostateczny, zgodnie z tym, czego uczy Kościół, nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa i jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko On decyduje o Jego nadejściu. Przez swego Syna Jezusa Chrystusa wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza niż śmierć. Czeka więc nas sąd szczegółowy, który jest objawieniem bardziej miłosierdzia niż sprawiedliwości. Tymczasem wydaje się, że sąd ostateczny będzie bardziej objawieniem Bożej sprawiedliwości niż miłosierdzia. Wiele o sądzie szczegółowym pisze błogosławiony Bronisław w ćwiczeniach duchowych. Między innymi stwierdza, że W tej chwili śmierci, w tym sądzie, o duszę upomni się szatan, ale i anioł stróż stanie w naszej obronie. A najbardziej nas oskarżać będzie własne sumienie, pisze. Wszystkie grzechy, jakie kiedykolwiek popełnił, staną mu przed oczyma. Wreszcie Pan, sędzia sprawiedliwy, dokona oceny życia człowieka i człowiek stanie w całej prawdzie, w blasku tej prawdy. Pozostaje nam ufać, że tak oto właśnie bliskie odkupienie stanie się naszym udziałem. Drodzy bracia, warto więc powracać do tej myśli, że zbliża się odkupienie, nieuchronnie się zbliża. I cokolwiek się dzieje na świecie, to odkupienie przybliża się do nas nieuchronnie i trzeba być na nie przygotowanym. To jest nasz cel. Kiedyś Jan Paweł II, w tym samym dniu, kiedy beatyfikował w Tarnowie Karolinę Kuskównę 10 czerwca 1987 roku, wieczorem w Krakowie, spotykając się w oknie papieskim z młodzieżą, w takim zaimprowizowanym przemówieniu powiedział słowa bardzo ważne. Człowiek jest mocny, mocny świadomością celów, świadomością zadań, świadomością powinności, a także i świadomością tego, że jest miłowany. Właśnie świadomość celu. To wyznacza sens naszego życia. Jesteśmy mocni, gdy mamy cel przed oczyma. Wszelkie kryzysy, jakie dopadają nas, jakie dopadają osoby konsekrowane i kapłanów, biorą się z tego, że następuje utrata celu, następuje pomieszanie środka i celu, zagubienie w tym właśnie, dokąd i po co, dokąd idę i po co żyję. A co jest właśnie tym celem osoby konsekrowanej? Sobór Watykański II, a za nim święty Jan Paweł II, przypomina, że celem życia zakonnego jest bycie znakiem eschatologicznym, czyli zapowiedzią świata przyszłego, tą kotwicą zarzuconą na drugi brzeg. Zadanie powierzone życiu konsekrowanemu, pisze Jan Paweł II w Vita Consecrata, polega na ukazywaniu, że wcielony Syn Boży jest eschatologicznym celem, ku któremu wszystko zmierza. Blaskiem, przy którym blednie wszelkie inne światło. Nieskończonym pięknem, które samo zdolne jest zaspokoić wszystkie pragnienia ludzkiego serca. Dlatego osoba konsekrowana, osoba zakonna, na miarę swoich możliwości ma być znakiem tej rzeczywistości, Chrystusa, w którym wszystko znajduje swoje spełnienie. Swoim życiem ma pokazywać na ten ostateczny cel. A zatem istnieje w Kościele niezmienna doktryna, która przedstawia życie konsekrowane jako zapowiedź przyszłego królestwa. Dzięki swoim charyzmatom osoby konsekrowane stają się znakiem Ducha Świętego, wskazującym na nową przyszłość, rozjaśnioną światłem wiary i chrześcijańskiej nadziei. Napięcie eschatologiczne przeobraża się w misję, aby królestwo rozszerzało się już tu i teraz. Wezwanie „Przyjdź, Panie Jezu” łączy się z inną prośbą: „Przyjdź, Królestwo Twoje”. A zatem mamy z podniesioną głową, a nie wtuloną w kolana z przerażenia, oczekiwać przybliżającego się kresu, kiedy coraz bardziej realne staje się nasze odkupienie. I ten cel trzeba pokazywać innym, trzeba w nich budzić otuchę, krzepić zdolność patrzenia dalej niż po horyzont. Przecież mamy nadzieję, dlatego nie zamykamy swoich dzieł apostolskich, choć mocno są ograniczone możliwości. Przecież nie wycofujemy się z życia. Przeciwnie, wszystko czynimy tak, aby Pan zastał nas jako dobre sługi czuwające, zastał nas przy tej czynności, którą w danym momencie i w danej sytuacji nam powierzył. Aby zastał nas przy tej czynności czuwających, a nie wyzierających zza firanki, czy Pan już powrócił.